Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka 52 Ways to Walk, Annabel Abbs, Streets to popularno-naukowy i praktyczny przewodnik po chodzeniu, ułożony jako program na 52 tygodnie roku. Autorka wychodzi od prostego spostrzeżenia, że większość ludzi umie chodzić, lecz często robi to mechanicznie, tą samą trasą, o tej samej porze i w tym samym tempie. Jej celem nie jest stworzenie planu sportowego opartego na wynikach, kilometrach czy redukcji wagi. Proponuje raczej świadome zmienianie warunków spaceru, aby pełniej korzystać z jego fizycznych, poznawczych i emocjonalnych efektów. Każdy rozdział przedstawia odmienny sposób poruszania się i łączy wskazówki z omówieniem badań oraz kulturowych obserwacji dotyczących pieszych wędrówek. W książce pojawiają się m.in. spacery w zimnie, po lesie, o zmroku, samotnie, bez wyznaczonej trasy, boso czy tyłem. To pozycja dla osób, które chcą odzyskać ciekawość wobec codziennego ruchu i potraktować spacer jako praktykę uważności, poznawania otoczenia oraz dbania o zdrowie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, roczny układ zamienia chodzenie w serię małych eksperymentów. Najbardziej rozpoznawalną cechą książki jest jej struktura, jedna propozycja chodzenia na każdy tydzień roku. Taki układ ma praktyczne znaczenie. Zamiast zalecać czytelnikowi ogólne hasło, by częściej wychodził z domu, Abbs Streets rozbija zmianę na małe, wykonalne doświadczenia. Jednego tygodnia punktem wyjścia może być pogoda, innego pora dnia, nawierzchnia, kierunek marszu albo obecność drugiej osoby. Dzięki temu chodzenie przestaje być jednolitą czynnością, a staje się zestawem decyzji, które można sprawdzać we własnym życiu. Autorka odpowiada w ten sposób na problem rutyny. Ten sam spacer może nadal dostarczać ruchu, ale po czasie słabnie w nim uwaga na ciało i otoczenie. Nowa zasada, nawet niewielka, wymusza zauważenie szczegółów. Spacer bez mapy kieruje uwagę na orientację w terenie, marsz o nietypowej porze zmienia odbiór znanej okolicy, a inna trasa ujawnia miejsca zwykle pomijane. Nie chodzi przy tym o ciągłe podnoszenie trudności ani o poszukiwanie ekstremalnych doznań. Tygodniowa forma sprzyja powtarzaniu i refleksji. Czytelnik może potraktować rozdziały jako gotowy kalendarz, lecz równie dobrze wybrać te pomysły, które pasują do pory roku, sprawności i miejsca zamieszkania. Książka zachowuje więc cechy poradnika, ale unika sztywnego treningowego rygoru. Jej podstawową metodą jest różnorodność, stosowana po to, by codzienny spacer ponownie stał się zauważalnym doświadczeniem. Po drugie, miejsce, pogoda i pora dnia wpływają na to, czego doświadczamy podczas spaceru. Abbs Streets pokazuje, że warunki spaceru nie są jedynie tłem. Las, miasto, chłód, ciemność czy poranek zmieniają zarówno obciążenie organizmu, jak i ilość bodźców, na które reagujemy. W książce szczególne miejsce zajmuje chodzenie w lesie. Wiązane z wyciszeniem i lepszym snem, a także spacerowanie w chłodnej pogodzie, które może wymagać od organizmu innej pracy niż marsz w cieple. Ważna jest jednak ostrożna interpretacja tych przykładów. Nie są one obietnicą identycznego efektu dla każdej osoby, lecz zachętą do świadomego dobierania warunków. Zmiana pory dnia ma również wymiar poznawczy. Znana ulica rano, po zmroku lub podczas deszczu, nie jest odbierana tak samo. Inne jest światło, dźwięk, temperatura, ruch ludzi i poczucie bezpieczeństwa. Autorka uwzględnia romantyczny wymiar nocnej wędrówki, ale jej szersza myśl dotyczy odzyskania zmysłowej uwagi. Spacer może rozwijać zdolność obserwacji, jeżeli nie jest wyłącznie drogą do celu. Ta część książki odróżnia ją od poradników redukujących ruch do liczby kroków. Abbs Streets pyta nie tylko, ile chodzimy, lecz także gdzie i kiedy. Dla mieszkańca polskiego miasta może to oznaczać odkrywanie parków, nadrzecznych bulwarów, osiedlowych alei albo leśnych ścieżek dostępnych poza centrum. Warunkiem pozostaje rozsądek, odpowiednie ubranie, widoczność po zmroku i wybór trasy adekwatnej do możliwości. Sens eksperymentu polega na wzbogaceniu spaceru, a nie na ignorowaniu bezpieczeństwa. Po trzecie, samotny spacer. Spacer z innymi i rozmowa w ruchu służą różnym potrzebom. Książka nie traktuje towarzystwa podczas marszu jako drugorzędnego szczegółu. Abs Streets zachęca do zmieniania osób, z którymi chodzimy, i opisuje wartość samotnych wędrówek. Samotność na trasie może tworzyć warunki do skupienia, obserwacji i swobodnego porządkowania myśli. Drypsz przywoływanych przez autorkę rozważaniach samotne chodzenie jest też łączone z pracą pamięci. Nie oznacza to, że każdy powinien chodzić sam, ani że spacer zastępuje specjalistyczną pomoc. Chodzi o rozpoznanie, że brak rozmowy i ekranów może dać umysłowi inny rodzaj przestrzeni. Z drugiej strony wspólne chodzenie ma własne zalety. Marsz obok siebie ułatwia rozmowę, ponieważ uczestnicy nie muszą stale utrzymywać kontaktu wzrokowego i mogą dzielić uwagę między dialog a drogę. Książka wpisuje się tu w szersze zainteresowanie spacerem jako formą wspierającą dobrostan. W materiałach dotyczących jej tematyki pojawia się także walking meditation, czyli medytacja w ruchu, oraz rozmowy prowadzone podczas spaceru. Są to praktyki, które mogą wspierać obecność i kontakt, ale nie stanowią uniwersalnej terapii. Istotna jest również sugestia, by nie ograniczać się do jednego stałego kompana. Rozmowa z przyjacielem, spokojny marsz z partnerem, rodzinny spacer i samotna trasa angażują uwagę inaczej. Abs Streets proponuje zatem, by planować spacer nie tylko według dystansu, ale też według społecznej funkcji. Czy ma być czasem na rozmowę, wspólne odkrywanie miejsca, czy może świadomym odpoczynkiem od kontaktów? To konkretne pytanie pomaga dopasować formę ruchu do aktualnej potrzeby. Po czwarte, technika chodu i nietypowe formy ruchu poszerzają świadomość ciała. Autorka przypomina, że umiejętność chodzenia nabywamy bardzo wcześnie, lecz to nie znaczy, że przez całe życie robimy to bezrefleksyjnie. Wśród propozycji znajdują się wskazówki dotyczące chodu, a także bardziej niecodzienne praktyki, takie jak chodzenie boso czy tyłem. Ich zadaniem nie jest tworzenie popisu sprawności. Mają zakłócić automatyzm i zwrócić uwagę na postawę, stopy, równowagę, rytm oraz relacje ciała z nawierzchnią. Chodzenie boso szczególnie wyraźnie zmienia odbiór podłoża. Nawet krótki, bezpieczny kontakt stóp z trawą, piaskiem lub inną odpowiednią powierzchnią może sprawić, że tempo staje się ostrożniejsze, a sygnały płynące z ciała bardziej zauważalne. Z kolei chodzenie tyłem wymaga kontroli przestrzeni i zwiększonej koncentracji. Takie ćwiczenia powinny być wykonywane wyłącznie w warunkach wolnych od przeszkód, najlepiej na krótkim odcinku, ponieważ ryzyko potknięcia jest oczywiste. Ważniejsza od samych nietypowych metod jest zasada stojąca za nimi. Spacer może być okazją do sprawdzenia, czy krok jest wygodny, czy nie pojawia się napięcie, jak pracują ręce i czy tempo odpowiada aktualnej kondycji. To podejście nie zastępuje konsultacji medycznej ani fizjoterapii w razie bólu lub problemów z równowagą. Daje jednak prosty punkt wyjścia do bardziej uważnego ruchu. W przeciwieństwie do poradników skoncentrowanych na intensywnym treningu, książka proponuje poprawę jakości doświadczenia, nie narzucając sportowej rywalizacji. Na koniec. Uważność i przypadkowość pomagają odzyskać poznawczy wymiar zwykłej trasy. Jednym z ciekawszych napięć w 52 Ways to Walk jest połączenie celowego działania z otwartością na przypadek. Autorka proponuje m.in. odkrywanie okolicy bez mapy oraz formy spaceru, w których trasa nie jest od początku dokładnie ustalona. Nie chodzi o lekceważenie orientacji czy bezpieczeństwa, lecz o ograniczenie potrzeby pełnej kontroli. Gdy celem nie jest najszybsze dotarcie do konkretnego punktu, łatwiej zauważyć architekturę, dźwięki, zapachy i drobne zmiany w otoczeniu. Podobną funkcję spełnia medytacja podczas chodzenia. W opisie tej praktyki kluczowe jest kierowanie uwagi na teraźniejszość, oddech i kolejne kroki. Nie ma jednego obowiązkowego tempa, miejsca ani postawy. Taka elastyczność jest ważna, ponieważ książka nie przedstawia uważności jako techniki zarezerwowanej dla osób posiadających dużo wolnego czasu lub dostęp do dzikiej przyrody. Można ją ćwiczyć na krótkiej, spokojnej trasie, o ile warunki pozwalają zachować uwagę na drodze. Ten wątek wyjaśnia, dlaczego autorka często odchodzi od języka czysto fitnessowego. Korzyścią spaceru może być nie tylko wysiłek, lecz także przerwa w ciągłym przetwarzaniu informacji i okazja do odnowienia relacji z miejscem zamieszkania. Dla osób przyzwyczajonych do liczenia kroków jest to użyteczne uzupełnienie. Liczba kroków opisuje skalę ruchu, ale nie mówi, czy spacer był monotonny, stresujący, społeczny, odkrywczy czy naprawdę regenerujący. Abs Streets przekonuje, że te jakościowe różnice zasługują na równie świadome planowanie. Podsumowując, 52 Waist Walk będzie szczególnie użyteczna dla osób, które już spacerują, ale czują, że ich trasy i nawyki stały się przewidywalne. Może też dobrze służyć początkującym, osobom wracającym do łagodnej aktywności oraz czytelnikom, którzy nie odnajdują się w języku intensywnego treningu, wyników i sportowej dyscypliny. Nie jest to podręcznik medyczny ani plan rehabilitacji. Jeżeli ktoś ma ból, zaburzenia równowagi lub istotne ograniczenia zdrowotne, powinien dostosować propozycję do własnej sytuacji i, w razie potrzeby, skorzystać z profesjonalnej porady. Praktyczna wartość książki wynika z jej bardzo konkretnej formy. 52 krótkie impulsy pozwalają wprowadzać zmianę stopniowo, bez konieczności kupowania sprzętu, wyjeżdżania daleko czy mierzenia sportowych osiągnięć. Czytelnik może wykorzystać pomysły dosłownie albo potraktować je jako schemat do tworzenia własnych wariantów spaceru. Równocześnie naukowe tło sprawia, że chodzenie nie jest przedstawione wyłącznie jako miła rozrywka. Na tle podobnych poradników książka wyróżnia się połączeniem badań, praktycznych podpowiedzi i zainteresowania jakością samego doświadczenia. Zamiast powtarzać ogólne zalecenie, by robić więcej kroków, pyta o warunki, technikę, trzeźwo i cel wędrówki. Nie obiecuje cudownej przemiany po jednym spacerze. Proponuje raczej realistyczną zmianę perspektywy, w której zwykłe chodzenie może wspierać ruch, uwagę, odpoczynek i ciekawość wobec najbliższego otoczenia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Unnable Abs Streets, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.